pokój, dobro. Tutaj brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam do wakacyjnej lektury Słowa Bożego. Zatrzymajmy się przy tych wczorajszych czytaniach, które słyszeliśmy w niedzielę. W Bogdanówce mieliśmy uroczystość świętego Jana Chrzciciela, uroczystość odpustową, przeniesioną z 24. Tym bardziej więc zatrzymajmy się przy tych słowach, których może nie usłyszeliśmy wczoraj, z Księgi Mądrości, później z drugiego listu do Koryntian. A czytania są przepiękne, mówiące o życiu, o tym, że Bóg ratuje nas od śmierci i wskrzesza nawet umarłych. Czytanie z Księgi Mądrości. Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się z zagłady żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie, nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania otchłani na tej ziemi, bo sprawiedliwość jest nieśmiertelna. Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka. Uczynił go obrazem swej własnej wieczności, a śmierć weszła w świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Oto Słowo Boże. Księga Mądrości to jedna z tych szczególnych ksiąg w Biblii, w której wreszcie pojawia się wizja życia po śmierci, wieczności i zmartwychwstania. Wizja ta długo czekała na swoje objawienie. Jest nieobecna we wczesnych tekstach Starego Testamentu, które mówią o smutnym losie umarłych, prowadzących w zaświatach żywot cienia. Niezależnie od sprawiedliwości, pełnionych dobrych czynów, wszystkich czeka ten sam pozbawiony nadziei koniec. Nie podlegają mu jedynie niektóre wielkie postacie historii zbawienia, jak Eliasz, wzięty w ognistym rydwanie do nieba, czy sługa Jahwe. Wszyscy inni kończą w Szeolu, krainie cienia. Późno, bo dopiero około II wieku przed Chrystusem zaczynają powstawać teksty, w których pojawia się nowa wizja, wizja życia po śmierci. Inspiracją dla niej są czasy męczenników i pewność, że Bóg nie może pozostawić w krainie śmierci tych, którzy oddali za Niego swoje życie. Sprawiedliwi słudzy Pana otrzymają swoją nagrodę. Mówi o tym także Księga Mądrości, podając jeszcze jedną gwarancję dla naszej szczęśliwej wieczności. Od początku stworzenia Bóg zaplanował dla nas niekończące się życie. Autor wraca myślą do rajskiego ogrodu Eden, opisanego w Księdze Rodzaju, i do padającego tam stwierdzenia: uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego nam. Równocześnie stwierdza, dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka. Uczynił go obrazem swej własnej wieczności. Obraz i podobieństwo Boga w nas to nasza nieśmiertelna dusza. Śmierci Bóg nie uczynił. Autor Księgi Mądrości podkreśla, że stworzenie z natury jest dobre i niesie zdrowie. Byty tego świata niosą zdrowie. Równocześnie sprawiedliwi doświadczają pełni życia, która jest w Bogu. Sprawiedliwość jest nieśmiertelna. Księga Mądrości, podobnie jak Kohelet, widzi w śmierci skandal i deformację naszego życia. Śmierć to dzieło diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Nie ma dla niej miejsca w Bożym stworzeniu. Księga Mądrości, jak żadna inna, podkreśla wielkość naszego przeznaczenia. Nikt z nas nie został stworzony po to, aby pozostać tu na ziemi. Mamy w sobie duszę, która jest nośnikiem nieśmiertelności. Ona sama jednak nie wystarcza, aby żyć wiecznie. Nieśmiertelność jest dla tych, którzy dają się pociągnąć mądrości. Żyją sprawiedliwie i przestrzegają prawa. Zbawienie i życie w Bogu jest darem Bożym dla sprawiedliwego. Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka. Pan Bóg daje nam tu ogromną nadzieję przez te słowa Księgi Mądrości. A jednocześnie wzywa do ufności, że Bóg jest większy. Za chwilę wracamy do rozważania dalej Słowa Bożego z listu do Koryntian.
Radio Ain Karim 104,4 FM.
Święty Paweł, pisząc do Koryntian, mówi: znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebą. Wezwanie apostoła, żeby przyjść z pomocą, przychodzi dla nas również w kontekście pomocy organizowanej w całej diecezji dla pogorzelców z Nowej Białej. Ta pomoc płynie rzeczywiście solidarnie ze wszystkich stron. Również wtedy Paweł wzywał do pomocy Kościół w Koryncie wobec wspólnoty, na rzecz wspólnoty w Jerozolimie. Prawdopodobnie potrzebna ta pomoc była ze względu na klęskę głodu, która dotknęła świat starożytny w latach 50. I wieku i trudną, wyjątkowo trudną sytuację wspólnoty jerozolimskiej. W żadnym innym liście święty Paweł nie mówi tak wiele o darze. Stworzony do wieczności człowiek został także przez Boga stworzony do tego, aby dzielić się swoim życiem i miłością z innymi. Przeżywanie życia jako daru jest źródłem prawdziwego szczęścia. Księga Mądrości mówiła o nieśmiertelności, o wieczności, ale to nie jest wcale zaproszenie do bezczynności tu i teraz. Wręcz przeciwnie. Jest zaproszenie do dzielenia, do radości, do twórczości. Dzielenie się tym, co mamy, twierdzi apostoł, przynosi więcej pożytku tym, którzy dają, niż tym, którzy otrzymują. Dzielący się mogą liczyć na to, że Bóg wyleje na nich całą obfitość swojego błogosławieństwa. W zamian za dobra materialne otrzymują stokroć cenniejsze dobra duchowe. Równocześnie dzięki dzieleniu się z potrzebującymi mogą naśladować Chrystusa, który sam będąc ubogim wzbogacił wierzących swoim ubóstwem. Ostatecznie celem dzielenia się dobrami materialnymi jest wspólnota braci, równych w miłości i wzajemnej trosce o siebie. Dzięki dawaniu tworzą się więzy, które w przyszłości mogą uratować nas, kiedy znajdziemy się w potrzebie. Dzielenie się uczy nas także żyć z Bożej opatrzności, podobnie jak Izrael wędrujący przez pustynię. Izraelici nie mogli zebrać manny, którą zsyłał im Pan, na więcej niż jeden dzień. Jeśli zbierali więcej, pokarm się psuł. Pan sam troszczył się o to, by nie zabrakło im chleba. Dzielenie się z innymi prowadzi do tego, że Pan zatroszczy się o tego, który troszczy się o innych. Odkrywamy, że sens i radość życia rzeczywiście nie polegają na tym, aby posiadać rzeczy, ale aby mieć przy sobie tych, z którymi możemy się nimi dzielić. Sens i radość życia rzeczywiście nie polegają na tym, aby posiadać rzeczy, ale aby mieć przy sobie tych, z którymi możemy się dzielić. Bardzo jest dla mnie cenny komentarz do Ewangelii Niedzielnej autorstwa księdza Przemysława i księdza Marcina, z którego korzystam. Przypominanie tych prostych słów, stwierdzeń, a jednocześnie głębi rozumienia tego tekstu i aktualizacja do dzisiaj dla nas. Też w tym kontekście dziękuję wszystkim naszym parafianom, którzy wczoraj składali ofiary do puszek na rzecz pogorzelców. Zebraliśmy ponad 10 tysięcy. To wszystko przekażemy na potrzeby. Oczywiście oprócz tego daru serca materialnego jest to ogromne wsparcie ludzkie, wolontaryjne. Ta solidarność z tymi, którzy potrzebują, jest naprawdę przepiękną cnotą naszych braci, sióstr, naszej ojczyźnie. Pielęgnujmy to i cieszmy się, że możemy nawzajem sobie służyć, sobie pomagać, bo odkrywamy, że sens i radość życia rzeczywiście nie polegają na tym, aby posiadać rzeczy, ale aby mieć przy sobie tych, z którymi możemy się nimi dzielić. Za chwilę zapraszam do refleksji nad Ewangelią o wskrzeszeniu córki Jaira z Ewangelii według świętego Marka.
Pokój i dobro. Radio Ein Karim.
Zapraszam do wakacyjnej szkoły Słowa Bożego, do tego zatrzymania się nad przepiękną Ewangelią według świętego Marka o wskrzeszeniu. W Ewangeliach napotykamy trzy wskrzeszenia dokonane przez Jezusa. Wskrzeszeni zostali córka Jaira, młodzieniec z Naim oraz jedyny znany z imienia Łazarz. Wczoraj słuchaliśmy o wskrzeszeniu córki Jaira. Przypomnijmy, że po nauczaniu o Królestwie Niebieskim w przypowieściach Jezus zaczął ukazywać swoją moc przez cuda. W zeszłym tygodniu słyszeliśmy o uciszeniu burzy na jeziorze. Kolejnym cudem było wydarzenie w kraju, uwolnienie opętanego od ducha nieczystego. A dzisiaj wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie kobiety od 12 lat cierpiącej na upływ krwi. Wiara Jaira. Oto obraz Boga, który kocha życie i nie chce stracić żadnego ze swoich dzieci. Widzimy Jezusa, który na prośbę Jaira, jednego z przełożonych synagogi, udaje się do jego domu, gdzie umiera jego córeczka. Jair, szanowany mężczyzna, wcześniej upadł mu do nóg. Uniżył się i wyznał wiarę w to, że ręce Jezusa włożone na jego dziecko mogą je uzdrowić. Moja córka dogorywa, moja córeczka umiera. Przyjdź, połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym choć dotknęła jego płaszcza, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. Sytuacja wymaga szybkiego działania. Tymczasem Jezus daje się powstrzymać przez kobietę cierpiącą na krwotok. W ówczesnej kulturze tego typu schorzenia powodowały rytualną nieczystość. Osoba taka była skazana na margines. Istnieje cały traktat tradycji żydowskiej, Miszny, Nidach, poświęcony tym kwestiom. Kobieta ta nie mogła poruszać się swobodnie. Unikali jej inni, obawiając się, że sami przez dotyk staną się nieczyści. Bo krew była siedliskiem życia. Upływ tej krwi symbolem utraty życia, śmierci. Kobieta decyduje się na odważny krok. Opuszcza dom, miesza się z tłumem. Gdyby ją ktoś rozpoznał, spotkałaby ją surowa kara i napiętnowanie. Jest jednak niezwykle zdeterminowana. Przejmuje inicjatywę. Podchodząc z tyłu do Jezusa, dotyka się jego płaszcza. Pewna, że zostanie uzdrowiona. W ten sposób sprawia, że wychodzi z niego moc, która ją uzdrawia. Kto dotknął? Czując to, Jezus dziwi się tak bardzo, że chce ją zobaczyć. Wyraźnie czeka na nią, kiedy ona pełna strachu ukrywa się w tłumie. Wreszcie się spotykają. Dotknięty przez nią Jezus na siebie bierze jej nieczystość, darowując jej zdrowie i nowe życie. jak sam mówi, ocaliła ją jej pełna determinacji i odwagi wiara. W tym momencie przychodzi informacja, że córka Jaira zmarła, żeby już nie niepokoić mistrza. Tymczasem Jezus, do tej pory prowadzony przez Jaira, teraz przejmuje inicjatywę i sam zaczyna prowadzić. Nie bój się, mówi, wierz tylko. Mówi do zrozpaczonego ojca. Jezus bierze ze sobą najbliższych uczniów Piotra, Jakuba i Jana, tych samych, którzy będą oglądać go przeminionego na górze Tabor, i udaje się do domu Jaira. Zdumionym żałobnikom mówi, że ich płacz jest przedwczesny, ponieważ dziecko śpi. Czy to jakiś żart? Ludzie słysząc to wyśmiewali go. A my możemy sobie tylko wyobrazić, co czuł Jair. Jezus jednak nie żartował. Dla niego śmierć to rzeczywiście sen. Tylko sen, z którego przyszedł obudzić nas wszystkich. Ująwszy dziewczynkę za rękę, wskrzesza ją. Talita kum. Uczniowie i rodzice dziecka, którzy są przy tym obecni, to jedyni świadkowie cudu. To bardzo osobista scena. Równocześnie jest to scena, w której zapowiada się los każdego człowieka. Nad każdym z nas, należących do niego, stanie kiedyś Pan, wypowiadając słowa: dziecko, wstań, śmierć nie ma nad tobą władzy, należysz do mnie. Zanim wypowie te słowa u kresu naszego życia, wypowiada je dziś do każdego i do każdej z nas. Spętanej nałogami, grzechem, słabością, depresją, brakiem miłości. Dziecko, wstań, przynoszę ci nowe życie, moje życie. Ciekawy jest dodatek, gdy przykazał z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść. Wielu komentatorów podkreśla, że to katechetyczne zaproszenie czy przypomnienie o mocy, ważności Eucharystii, aby dano jej jeść, to zaproszenie do wspólnoty Kościoła. W tym czasie jesteśmy ponownie zaproszeni, że już nie musimy bać się, ale wracać z ufnością do Eucharystii. Oczywiście, jeśli ktoś jest chory, nie ma możliwości wyjścia z domu, ale to zaproszenie, dajcie jej jeść. To, co daje nam nieśmiertelność, to Eucharystia. To Komunia Święta. To sam Chrystus, który przychodzi. A nawet jeśli nie możemy Go przyjąć w Komunii Świętej z różnych przyczyn, to też Słowo Boże daje życie. To wspólna modlitwa daje nadzieję, pokój. To słuchanie Ewangelii dodaje nam nadziei i odwagi. Chrystus pochyla się nad córką Jaira. Daje się dotknąć kobiecie. Ile w nas dzisiaj jest tych przestrzeni nieuzdrowionych, czy bolesnych, czy wręcz przestrzeni, gdzie jesteśmy martwi. Chrystus dzisiaj w tej Ewangelii daje nadzieję i przychodzi, mówiąc: Talita kum, tobie mówię, wstań. Niech Pan Bóg daje nam tą ufność i odwagę Jego bliskości w te wakacje, które przed nami, w ten czas, czasem burzliwy, czasem pełen cierpienia, jak ten czas dla Jaira, gdy patrzy na śmierć dziecka. Ale potem też tej wielkiej nadziei, że Bóg jest większy, mocniejszy, potężniejszy. Że na Nim się opieramy. Do Niego wracamy. Twoja wiara cię ocaliła. Nie bój się. Wierz tylko. Prośmy o łaskę wiary dla nas samych i prośmy o tą umiejętność przekazywania wiary naszym dzieciom, następnemu pokoleniu. Niech Pan obdarzy nas pokojem. Zapraszam na to cotygodniowe spotkanie w poniedziałki wieczorem, na tą swoistą, wakacyjną szkołę Słowa Bożego, by odkrywać tą mądrość, ale też moc i życie płynące ze Słowa Bożego. Niech Pan obdarzy was pokojem. Brat Adam Sroka, proboszcz w parafii w Skomielnej Czarnej.